założeniem tej reformy jest to, aby wyrok w miarę możliwości był wydawany na jednej rozprawie. Dlatego też pewną nowością, którą wprowadzamy, jest konieczność organizowania tak zwanego postępowania przygotowawczego. Właśnie przy okazji takiej rozprawy przygotowawczej sąd będzie ustalał harmonogram rozprawy. Jeśli byłaby konieczna więcej niż jedna rozprawa, to też obowiązkiem sądu będzie zakreślenie daty, kiedy zapadnie rozstrzygnięcie. To jest też zupełne nowo.
Sądy bliżej ludzi. Chodzi o to, ażeby osoby składające pozwy przeciwko firmom, które mają siedziby z dala od ich miejsca zamieszkania, nie jeździły do sądów, gdzie są zarejestrowane firmy, do Warszawy, do innych wielkich miast, tylko mogły rozstrzygać swoje spory w ich miejscach zamieszkania. Wiemy, że wielka firma i konsument to w rzeczywistości bardzo różne podmioty i chodzi o to, żeby temu ostatniemu konsumentowi, słabszej stronie, umożliwić dogodne rozstrzyganie spraw. Obowiązkowa odpowiedź na pozew, kolejna zmiana, którą proponujemy. Pozwany będzie zobowiązany do tego, ażeby jeszcze przed rozpoczęciem postępowania pisemnie odnieść się do zarzutów z pozwu. To pozwala sędziemu na wcześniejsze zapoznanie się z argumentacją stron i wreszcie pozwala na rzeczywiste pełnienie funkcji rozjemcy. Ugoda jest najlepszym zakończeniem postępowania. Oczywiście obydwie strony są trochę niezadowolone, ale ostatecznie są zadowolone dlatego, że wychodzą z sądu, mają sprawę załatwioną. Nie zawsze to się da zrobić, ale żeby tak naprawdę móc rozmawiać o ugodzie, o mediacji, o innych sposobach zakończenia postępowania inaczej niż wyrokiem wydanym w ostatniej instancji możliwej, no to trzeba wiedzieć, jakie argumenty ma powód, jakie argumenty ma pozwany. Temu służy zobowiązanie pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew, po to, żeby ten pierwszy termin spotkania, to posiedzenie przygotowawcze, nie był terminem pustym, żeby strona nie marnowała czasu po to, żeby udawać się do sądu, tylko przyjeżdżała po to, żeby sędzia porozmawiał, przedstawił swoją wizję postępowania, posłuchał stron, nakłonił do ugody, nakłonił do mediacji. A jeżeli by się to nie udało, no to wtedy zaplanował proces. Doprowadzamy do tego, wręcz tak naprawdę trochę kodeks zmusza strony do tego, ażeby przyszły na posiedzenie przygotowawcze, bo tylko wtedy można rozmawiać o ugodzie, jeżeli są obydwie strony. Albo same, albo z pełnomocnikami, albo i strony, i ich pełnomocnicy, i sędzia. I wtedy można rozmawiać, co strony mają do siebie i jak można ten spór rozwiązać. W związku z tym plan rozprawy zostanie zaplanowana, rozprawa przeprowadzona i strona będzie wiedziała, czego się spodziewać i kiedy. Reguła to jest rzeczywiście kończenie spraw na jednej rozprawie. Te prostsze, myślę, że będą mogły być kończone na jednej rozprawie. Te trudniejsze będą procedowane zgodnie z planem ustalonym w posiedzeniu przygotowawczym. Krótkie terminy. Następna rzecz. Chcemy, ażeby kiedy już sprawa trafi na posiedzenie przygotowawcze, okaże się, że trzeba zaplanować czynności, to żeby te czynności nie były oddalone od siebie, żeby to nie były okresy co pół roku na kolejną czynność, tylko żeby nawet jeżeli strona poczeka już na pierwsze posiedzenie przygotowawcze, to potem to szło już sprawnie. Dalej mamy kwestie odnoszące się do ograniczenia pewnych czynności obstrukcyjnych, na przykład nadużywanie zażaleń, innych czynności procesowych do przewlekania postępowań. My pozwalamy, ażeby takie obstrukcyjne czynności szkodzące nie sądowi, szkodzące drugiej stronie, która w dobrej wierze przyszła do sądu i oczekuje sprawiedliwego, ale i sprawnie wydanego rozstrzygnięcia, takie czynności będą pozostawiane bez rozpoznania. Mamy kwestię ukrócenia nadużywania wniosków o wyłączenie sędziego. To też jest taktyka obstrukcyjna. Niekiedy jest tak, że sprawa jest oczywista, dochodzi już do etapu wyrokowania, sąd chce zamknąć rozprawę i ogłosić orzeczenie i wtedy strona, która bardzo nie chce tego orzeczenia, bo wie, że ono będzie negatywne, składa zupełnie absurdalny wniosek o wyłączenie sędziego. My to chcemy ukrócić, ale przede wszystkim, i tu jest kwestia tak zwanego automatycznego wyłączania sądów, chcemy wprowadzić dla sytuacji, które w ocenie publicznej mogą budzić pewne wątpliwości, właśnie takie rozwiązania, o których mówił pan minister. Po pierwsze, jeżeli sprawa dotyczy sędziego lub osoby bliskiej sędziego, będzie tak, że zostanie wyznaczony inny sąd. I to wprowadzamy tak samo też w sytuacji lokalnych osobistości, typu burmistrz, nie wiem, kierownik przychodni, kierownik szkoły miejscowej, no to jest rzeczywistość Polski powiatowej, gdzie jakby z przyczyn naturalnych sędziowie stykają się z takimi osobami. Jeżeli taka osoba jest stroną procesu cywilnego, no może być to odbierane w ten sposób, że no, sędziowie się znają z taką osobą, a zatem to orzeczenie niekoniecznie musi być sprawiedliwe. Zeznania na piśmie. To nie jest całkowita nowość w polskim procesie cywilnym, bo już w transgranicznych postępowaniach w sprawach drobnych roszczeń mamy taką możliwość. Ale w innych postępowaniach zdarza się, że mamy również praktyki obstrukcyjne, polegające choćby na tym, że strona zgłasza 100 świadków na wykazanie danej okoliczności. No, sąd musi tych 100 świadków przesłuchać, oznacza to proces nawet nie wielomiesięczny, a często wieloletni. Kiedy przychodzi do przesłuchania tego świadka, ściągnięcia go z innej miejscowości, czasem z zagranicy, poniesienia kosztów z tym związanych, okazuje się, że świadek przychodzi i mówi, ale ja nic nie wiem, ja słyszałem od osoby trzeciej, która słyszała od innej osoby, że coś się tam działo. Wiadomo, że wartość dowodowa takiego zeznania jest żadna. I dla takich właściwie sytuacji chcemy wprowadzić możliwość złożenia zeznania na piśmie. I nagle się okazuje, że ze 100 świadków zawnioskowanych tylko 10 trzeba przesłuchać, bo 90 jest zgłoszonych dla zwłoki, dla przewleczenia postępowania. Dalej fundamentalna rzecz, czyli szybki tryb dla przedsiębiorców. Trzeba wprowadzić mądrze, ponownie odrębny proces dla przedsiębiorców. Mądrze to oznacza z pewnymi zmianami. To oznacza na przykład taką zmianę, ażeby osoba, która jest drobnym przedsiębiorcą, mogła zdecydować, czy chce, ażeby jej proces toczył się wedle przepisów procedury gospodarczej, która jest bardziej wymagająca, wymaga większej staranności, czy też chce, nie czuje się na siłach, nie stać jej na profesjonalną obsługę prawną, wtedy może złożyć taki wniosek i sąd gospodarczy wyspecjalizowany w procesach gospodarczych nie będzie używał tych narzędzi, które no, są zbyt trudne dla drobnego przedsiębiorcy, będzie orzekał w tej sprawie tak, jakby orzekał w zwykłej sprawie cywilnej. Duzi przedsiębiorcy w zamian za to dostaną szybsze orzeczenie. Kolejna zmiana, własne nagrywanie rozpraw. My wprowadzamy jasną zasadę, że strony będą mogły nagrywać przebieg każdej rozprawy. Jedynym warunkiem to jest poinformować sąd o takim zamiarze. No to jest fundamentalne z punktu widzenia transparentności procesu cywilnego, transparentności pracy sądu. Zwięzłe uzasadnienia, już zmierzając do końcówki. Teraz mamy tak, że uzasadnienia są bardzo często takimi rozprawkami, potężnymi dokumentami, kilku, kilkunasto, kilkudziesięcio, czasem kilkuset stronicowymi. To jest zbędne. To, co było w procesie, to jest w aktach sprawy. Strony to znają, bo strony w tym uczestniczyły. W związku z tym należy uzasadnienie ograniczyć do clou, do ustalenia stanu faktycznego i do argumentacji prawnej. Ostatnia rzecz to jest formalna kontrola środków odwoławczych tylko w drugiej instancji. Teraz wpływa apelacja bądź wpływa zażalenie do sądu pierwszej instancji. Ten sąd sprawdza, czy jest opłacone, czy nie ma braków formalnych, czy jest w terminie. Wszystkie inne proceduralne wymagania sprawdza, czy są spełnione. Przekazuje akta sprawy, gdy stwierdzi, że wszystko od strony proceduralnej i fiskalnej jest właściwe, do sądu drugiej instancji, co się dzieje, i sąd drugiej instancji robi znowu to samo. My ten pierwszy etap zupełnie eliminujemy.